Porozmawiajmy o zdrowiu.
Jest kwadrans po godzinie 20. Dobry wieczór, witam Państwa. Magdalena Sitek przed mikrofonem, a razem ze mną Marek Stefaniec, który program poprowadzi. Transplantologia to jedna z najmłodszych i, jak często mówią sami chirurdzy, najtrudniejsza z dziedzin współczesnej medycyny. Choć przez kilka dekad osiągnęliśmy w niej ogromne postępy, nadal czeka na swoich pionierów. Jak szacują lekarze, jeden dawca może ocalić życie nawet 6 osobom, a innym 4 znacznie wydłużyć. Najczęściej przez szczepione narządy to płuca, skóra, jelita, nerki oraz wątroba. O transplantologii, dziedzinie medycyny, przed którą ogromne wyzwania, opowiadamy dziś w audycji Porozmawiajmy o zdrowiu. A gościem naszego spotkania jest dr Igor Szydłowski z Kliniki Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, jednocześnie koordynator transplantacyjny w tymże szpitalu. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Panie doktorze, transplantologia, dziedzina stosunkowo młoda, bo jej rozwój, taki prawdziwy rozwój, obserwujemy w latach 60. XX wieku, czyli całkiem niedawno, 50 lat odkąd te pierwsze udane przeszczepy miały miejsce. Ale jakby tak się zagłębić i poszukać, to dochodzimy do trzeciego wieku przed naszą erą. Mamy Chiny i tam...
Tak, rzeczywiście. Transplantologia jest stosunkowo młodą metodą dziedziną medycyny, natomiast ludzie od bardzo wielu lat, od wielu wieków próbowali ratować ludzkie życie, przeszczepiając narządy, widząc w przeszczepianiu narządów często jedyną szansę na uratowanie ludzkiego życia. Mamy jakieś doniesienia, trudno powiedzieć, czy na ile prawdziwe, na ile wiarygodne, z IV wieku przed naszą erą z Chin, o próbach przeszczepienia serca czy innych narządów w bardzo prymitywnych jednak warunkach, przy bardzo primitywnym znieczuleniu i bardzo primitywnej jeszcze wiedzy na temat anatomii i funkcjonowaniu.
Ale jakim pięknym założeniu. To był, tak jak pan doktor powiedział, IV wiek przed naszą erą i jeden z tamtejszych pierwszych chirurgów Azji, Bian Kui nazywał się ów pan, starał się przeprowadzić operację transplantacji serca pomiędzy człowiekiem, uwaga, o silnej duszy, ale słabej woli, a człowiekiem ze słabą duszą, ale za to z silną wolą. Idea była piękna.
Idea była piękna, tak. Nie wiemy do końca, jakie były efekty tego, aczkolwiek wiemy, że czasami te próby przeszczepienia tych narządów kończyły się niewielkim sukcesem, to znaczy przeżyciem pacjentów kilkudziesięciodniowym.
I z tego się cieszono.
O, oczywiście, że tak. No, były to jakieś pierwsze próby, dość prymitywne, tak jak powiedziałem wcześniej, ale były to jakieś, byli to, można powiedzieć, ojcowie transplantologii światowej. Tak jak powiedzieliśmy, w IV wieku przed naszą erą.
I potem długa, długa przepaść, panie doktorze.
Tak, i pojawia się wiek XVIII, wiek XIX, gdzie ówcześni lekarze próbowali początkowo przeszczepić narządy bądź to od zmarłych dawców, bądź to od zwierząt, tak zwaną ksenotransplantologię, gdzie próbowano podobne narządy od zwierząt, od świń, od kóz przeszczepić ciężko chorym ludziom.
Profesor Zbigniew Religa też próbował na świniach.
Tak, również.
On tak chciał, żeby być może to serce mogło posłużyć. Pionier nasz polski, pionier.
No oczywiście, chyba najbardziej znana postać, jeżeli chodzi o polską transplantologię. W sławnym filmie Bogowie widzieliśmy, że próby ratowania ludzkiego życia w sytuacji braku narządów od zmarłego dawcy były poczynione próby przeszczepienia od zwierząt.
I to był rzeczywiście profesor Zbigniew Religa. Rekordzistą, jeśli chodzi o życie z takim przeszczepionym sercem, jest 89-letni, drodzy Państwo, pan Tadeusz Żytkiewicz. To jemu właśnie profesor Zbigniew Religa w roku 1986 przeszczepił serce, mimo że pacjent miał wtedy 61 lat i niewielkie szanse, wydawało się, będą na przeżycie. Kiedy to Państwo być może z tego filmu także wiedzą, jeden z oficerów SB wysoko postawionych zobaczył Religę, to zareagował słowami: a to pan jest tym wariatem ze skalpelem, który przeszczepia ludziom świńskie serca.
Tak. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że rzeczywiście pan Ten pacjent, o którym pani wspomniała, oprócz tego miał przeszczepioną nerkę.
I jeszcze zaćmę bodajże.
Tak, także to miałem okazję spotkać tą fantastycznego człowieka, człowieka bardzo aktywnego, mimo swojego wieku, w pełni sprawnego, który uprawiał sport, poświęcał się rodzinie, bardzo długo pracował, bo bodajże to był nauczyciel, który do no, bardzo leciwych lat był aktywny zawodowo, także myślę, że taka chodząca reklama transplantologii, która zresztą tenże pan był wielokrotnie zapraszany na różnego rodzaju spotkania poświęcone transplantologii.
Jako taki
żywy dowód na to, że rzeczywiście jest to ratowanie ludzkiego życia i no i dawanie tym ludziom nie tylko nadziei, ale też możliwości normalnego funkcjonowania życia, spełniania swoich marzeń.
Panie doktorze, my mówimy tutaj o profesorze Zbigniewie Relidze, który no, ogromny wkład wniósł w transplantologię polską, ale Polacy nie byli pionierami, to nie u nas się zaczęło. Te przeszczepy, pierwsze przeszczepy, jakie podaje historia, to są Stany Zjednoczone, rok 1954, ale takie pierwsze jednoczesne przeszczepienie nerki, na przykład i trzustki, to jest rok 66, potem wątroba, to wszystko Stany. 67 rok, ale mamy też RPA i tam przeszczepienie serca. Pierwsze
tak,
właśnie
sławny
RPA.
Pan profesor Barnard w 67 roku pierwsza osoba, której udało się przeszczepić udane przeszczepienie serca, czyli wcześniej były oczywiście czynione próby przeszczepienia nieudane, natomiast w 67 roku udało się tego przeszczepienia serca dokonać. Myślę, że dla wielu z nas transplantologia w takim dużym uproszczeniu wiąże się z przeszczepieniem serca, bo ja często spotykam się wśród swoich pacjentów, czy w trakcie rozmów z osobami, które z rodzinami potencjalnych dawców, że bardzo dużą wagę i bardzo dużą uwagę przykładają do tego serca. Jest to jakiś taki narząd troszeczkę magiczny.
Tak, on się tak też kojarzy nam wszystkim, serce tak, z
bijące,
życiem.
Tak jest, to bijące serce, bijące w cudzy w klatce innego człowieka jest jakimś takim, myślę, że symbolem transplantologii.
Tymczasem to nie serce, proszę państwa, ale nerki są tym najczęściej przeszczepianym organem, który jest no, pięknie już przyjmowany przez pacjentów i
tak,
może być także od dawcy
tak jest,
żywego.
Jest to fantastyczna metoda leczenia i rzeczywiście na największą ilość nerek przeszczepiamy generalnie na świecie. Być może dlatego, że każdy z nas ma dwie nerki i w przypadku jednego dawcy tak jest. Jeden dawca może uratować w tym wypadku dwie osoby.
No i dawca nie jest tutaj wymagany zgon, bo w przypadku serca wiadomo, że to
tak
już
jest
koniec życia, kres, który daje początek życia innemu człowiekowi. Panie doktorze, my dzisiaj w programie do 21 powiemy między innymi o tym, jakie są rodzaje tych przeszczepów, jakie organy można pobrać, ile, tu już zaanonsowałam troszeczkę organów, może uratować od jednego dawcy ilu pacjentów, ale myślę, że nie możemy obojętnie przejść do bardzo ważnego wątku na początku tej naszej rozmowy o transplantacji, a mianowicie wątku religii, bo wiele osób ma opory przed nawet rozmową na temat dawstwa, a religia, w której żyjemy my tu w Polsce, mówi tak, czynimy
oczywiście
dobro.
Oczywiście, tak. Tutaj bardzo, bardzo taki jednoznaczny sposób wypowiedział się papież Jan Paweł II.
To był 2000 rok.
Tak, kiedy jakby on tutaj przedstawił stanowisko Kościoła, które jest absolutnie za, jest ideą transplantologii i ten dar jednego człowieka, kiedy jeden człowiek ratuje ludzkie życie niejednokrotnie, jako taki najwyższy dar, jaki może dać jeden człowiek drugiemu człowiekowi. W związku z tym nasza religia chrześcijańska, Kościół jest jak najbardziej za. No to, o ile mi wiadomo, większość religii generalnie, zarówno islam, buddyzm, jak i te wszystkie duże religie monoteistyczne nie mają nic przeciwko, są generalnie za
Mówią tak.
Z pojedynczymi wyjątkami oczywiście.
W islamie są takie pojedynki, od kogo można, komu nie można, jak innej religii wyznawca, to nie. A jeśli chodzi o Jana Pawła II, to był, tak jak powiedzieliśmy, rok 2000 w Rzymie i nie pozostawił wówczas Jan Paweł II co do tego faktu żadnych wątpliwości. Powiedział, transplantacja to duży krok naprzód w służbie nauki dla człowieka i obecnie wielu ludzi zawdzięcza swoje życie przeszczepionemu narządowi. Co więcej, technika transplantacji udowodniła, że jest znaczącym sposobem osiągnięcia głównego celu całej medycyny, służenia ludzkiemu życiu. To były słowa Jana Pawła II, a my powracamy do rozmowy za chwilę.
Radio Kielce 101,4 FM.
Witaj, nieznajomy. Pytanie do ciebie mam. Czy zdążę jeszcze wrócić? Drogi dawno już zasypał czas. Za oknem cisza, cisza jaką znam. Taka przed burzą, co zrywa nieznajomy, nawet nie wiem jak na imię masz. Patrzę na ciebie i myślę, czy to ja za kilka lat. Za oknem szarość wchodzi w czyn. Ty wciąż nie mówisz do mnie. Na tym pustkowiu mieszka śmierć. Czy to tylko część mojego snu? Powiedz mi. Ściany się burzą, szyby pękają.
Zdrowiu.
Neurochirurg dr Igor Szydłowski z Kliniki Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, jednocześnie koordynator transplantacyjny w tym szpitalu, jest dzisiaj Państwa i moim gościem. Panie doktorze, rozmawiamy o transplantologii. Pan jest koordynatorem, nie wykonuje pan takich zabiegów. U nas w Kielcach w ogóle i w województwie nie wykonuje się zabiegów przeszczepiania organów, ale kto wie, bo przecież
tak jest, tak jest. Póki
wydział.
Co na razie nie ma w województwie świętokrzyskim ośrodka, który by podjął się przeszczepiania narządów, to znaczy pobrany narząd wszczepić biorcy, bo jest to niezmiernie trudne i niezmiernie trudne w zorganizowaniu i wymaga to bardzo dużego doświadczenia. Być może w przyszłości na bazie tworzącego się Wydziału Lekarskiego będzie taka możliwość, natomiast...
No plany są i marzenia są, więc trzymamy kciuki.
A to jest najważniejsze, jak wiemy, mieć jakiś plan, który można zrealizować.
I dążyć do niego. Panie doktorze, o tym powiemy, jak wygląda pobieranie, kto to robi, jak wygląda przeszczepianie. Natomiast teraz myślę, warto wyjaśnić wszystkim naszym słuchaczom, jakie są rodzaje tej transplantologii, bo my tu mówimy o sercu świni, które profesor religia, nie tylko on, bo
tak,
religia,
tak, wielu,
inni też próbowali. Wielu. To ma swoją specjalną nazwę. Wiemy, że oddawcy zmarłego można pobrać organ. Wiemy, że matka oddaje dziecku nerkę, czy ojciec, pan Saleta, który tak dużo zrobił, prawda, dla transplantologii. To się jakoś dzieli.
Tak. Najprostszym przeszczepem jest przetoczenie krwi. To też jest przeszczep, prawda? To też jest transplantologia, bo można przeszczepić szpik, można przeszczepić krew pępowinową i to jest, wydaje się, taki chyba najprostszy rodzaj transplantacji.
Ale co, nie zdajemy sprawy, że to przeszczep.
Tak, jest to przeszczep. Oczywiście można również przeszczepiać tkanki i komórki, jak rogówkę na przykład, czy ścięgna, fragmenty skóry. Tym zajmują się odpowiednie banki tkanek, które jakby są odpowiedzialne za to, za pobieranie tychże tkanek, ich przechowywanie w odpowiednich warunkach. To, o czym najczęściej mówimy, czyli narządy unaczynione, czyli takie jak nerka, wątroba, serce, płuca, trzustka, czyli to, z czym najczęściej kojarzy się transplantologia. I w ostatnich okresie tkanki, przeszczepy wielotkankowe, takie jak przeszczepienie twarzy, przeszczepienie całej kończyny, dłoni, czy...
Bardzo spektakularne.
Bardzo spektakularne, tak. Niezmiernie trudne, ale tutaj... Chyba należy wspomnieć o polskich naukowcach, polskich lekarzach, jak pani profesor Siemionow, czy pan profesor Maciejewski z Gliwic, którzy są liderami chyba tego typu przeszczepów na świecie.
Mamy przeszczepioną twarz,
państwo. Zarówno pani profesor Siemionow, jak i pan profesor Maciejewski. Wiem, że już kilkukrotnie udało się przeszczepić niezmiernie trudny organ, wielotkankowy narząd, który się... Ale z sukcesem i to jest najważniejsze. Także takie generalnie mamy przeszczepy, jeżeli można by to podzielić pod kątem takim, nazwijmy to, tkankowym.
I jeszcze płuca dorzućmy, które są również bardzo trudnym organem do przeszczepienia.
Tak.
Już mamy 100 przeszczepień w historii polskiej transplantologii.
Polskiej transplantologii do 2013 roku udało się przeszczepić 100 płuc. Jest to bardzo trudny organ z kilku względów. Można przeszczepić od stosunkowo młodych ludzi i muszą być to narządy w cudzysłowie bardzo wysokiej jakości, czyli nieuszkodzone, jakby zarówno techniczna strona przeszczepienia i prowadzenia takiego pacjenta, jak i jakby kryteria medyczne, biochemiczne, które muszą ci dawcy spełniać, są bardzo wyśrubowane, bardzo trudne do osiągnięcia, dlatego tak rzadko się przeszczepia płuca i tak rzadko się też te płuca pobiera, no bo to jest jakby powiązane ze sobą, prawda, że żeby przeszczepić i wszczepić choremu człowiekowi płuca, no trzeba je pobrać od dawcy, który był w dobrej, bardzo dobrej kondycji wcześniej, zanim umarł.
Panie doktorze, to są przeszczepy ze względu na takie organy możemy pobrać, ale możemy mówić o przeszczepach od allogenicznym, na przykład przeszczepie, tak? To jest
tak,
chyba
można,
jeden z najpowszechniejszych w
tak,
tej
no,
chwili.
Oczywiście, można... Generalnie możemy je podzielić przeszczep autogoniczny, czyli taki, kiedy na przykład przetaczamy krew pacjentowi, czy jego własną krew, czy jego, którą wcześniej pobraliśmy i zabezpieczyliśmy na przykład do operacji. Przeszczep izogeniczny, kiedy można przeszczepić narząd od osoby identycznej genetycznie, to znaczy od bliźniaka jednojajowego, no ale to oczywiście jest wielka rzadkość.
Ale zdarza się.
Zdarza się oczywiście. I przeszczepy allogeniczne, czyli przeszczepy, kiedy przeszczepiamy narząd w ramach tego samego gatunku, czyli w Polsce najczęściej od osób zmarłych w wyniku śmierci mózgu, bądź ewentualnie przeszczepy od osób, od dawców żywych, czyli kiedy bliska osoba decyduje się na oddanie narządu, na przykład nerki bądź fragmentu wątroby, swoim bliskiemu, dzieciom, żonie, bratu i tak dalej.
Trzeba spełnić bardzo wiele warunków. My już za chwilę powiemy Państwu, jak wygląda ta droga od momentu pobrania organu. W ogóle jak wygląda jeszcze droga, zanim organ się pobierze, bo to też są odpowiednie procedury, do momentu przekazania go dawcy. Ale zanim o tym, to panie doktorze, jeszcze jeden rodzaj przeszczepów, całkiem nowy, w Polsce także, mianowicie tak zwana transplantacja łańcuchowa, czyli zbieramy konkretną liczbę osób. U nas udało się, to był 2015 rok, trzy osoby, to były nerki. Na czym polegają te przeszczepy łańcuchowe?
To jest, generalnie idea jest taka, że próbujemy znaleźć dwie, trzy, czasami cztery pary osób spokrewnionych czy bliskich sobie, które chciałyby oddać narząd, na przykład nerkę swojemu bliskiemu, natomiast nie mogą z przyczyn czysto medycznych, ze względu na niezgodność grup krwi czy niezgodność na niezgodność tkankową, nie mogą być dawcą dla swojej bliskiej osoby, ale mogą być dawcą dla kogoś zupełnie obcego. Natomiast bliska osoba tej zupełnie obcej osoby może przeszczepić, może być dawcą dla partnera. Tak jest. I to powoduje, że jakby dwie pary, nazwijmy się w cudzysłowie, wymieniają się nerkami. Może to nie jest właściwe określenie, ale jest to stosunkowo nowa, ale wydaje mi się fantastyczna metoda leczenia, dlatego że efekty leczenia i efekty przeszczepienia od dawcy żywego nerki są zdecydowanie dużo, dużo lepsze niż w przypadku przeszczepienia dawcy zmarłego.
W Polsce, tak jak powiedziałam Państwu, to był rok 2015, dokładnie czerwiec. Przez ponad 12 godzin dokonano 6 operacji, w wyniku których pobrano i z sukcesem wszczepiono 3 zdrowe nerki. Ale czymże jest Polska w 2015 roku? Do Stanów z 2012 roku, kiedy to w lutym dopięto, proszę Państwa, ostatnie ogniwo łańcucha 60 osób. To było 30 dawców i 30 biorców. W wyniku którego dokonano właśnie 30 udanych transplantacji nerek. Także szereg operacji rozciągnął się aż na 4 miesiące, ale wszystko zakończyło się sukcesem. No brawo.
Brawo, tak. To jest, myślę, że możliwości amerykańskiej medycyny może są troszeczkę większe. U nas to metoda póki co raczkuje, aczkolwiek
Idziemy do przodu,
tak jest. Ten łańcuch się wydłuża i myślę, że z czasem może nie będzie to aż tak spektakularne, ale wydaje mi się, że jest to bardzo obiecujące.
Proszę Państwa, jaką drogę przebywa taki organ od momentu pobrania go od dawcy do momentu, kiedy zostanie wszczepiony biorcy, powiemy już za chwilę. I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I'm a fire sign, you are the sign. I know you and I will never fly. We already tried a million times. I know the alibis of all your crimes. But I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I know your game, you're the same man. I know the game, it has your name, and I have to live. I'm the one to blame, 'cause I believe everything you said. But I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. Loving my friend, and at the end, the arrow dies with all your lies. And I'm a fire sign, you're a water sign. And you and I will never fly.
Porozmawiajmy o zdrowiu.
Doktor Igor Szydłowski, specjalista neurochirurg, koordynator transplantacyjny w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach jest dzisiaj naszym gościem. Panie doktorze, teraz powiemy o drodze, jaką przebywa organ pobrany od dawcy, by trafić do biorcy, ale zanim ten organ będzie pobrany, to jeszcze długa, długa droga przed takimi lekarzami jak pan, czyli koordynatorami transplantacyjnymi, którzy pracują w poszczególnych jednostkach medycznych, i sprawa nie jest łatwa. Z badań przeprowadzonych w październiku 2015 roku w naszym kraju wynika, że 55% Polaków świadomie zgadza się na pośmiertne dawstwo narządów. Niestety jedynie 20% z nich rozmawiało na ten temat ze swoimi bliskimi. Prawo w naszym kraju jest takie, że można pobrać organ od każdej osoby, która do tego się nadaje, osoby zmarłej. Tak. Ale to jest prawo, które chyba nie do końca pozwala państwu ze swobodą działać.
Tak, polskie prawo przyjmuje założenie, że tak zwanej domniemanej zgody, czyli że każdy z nas jakby dobrowolnie, może inaczej, jest coś takiego jak centralny rejestr sprzeciwów i każdy z nas ma prawo w takim rejestrze się zarejestrować, zgłosić się do takiego rejestru i wyrazić sprzeciw na pobranie narządów po naszej śmierci.
Parę minut siadamy przed monitorem, wchodzimy do...
Wysyłamy takie zgłoszenie i w momencie, kiedy figurujemy w takim centralnym rejestrze sprzeciwów, nikt od nas narządu nie pobierze, choćby...
Nie wiem co.
Choćby nie wiem co, dokładnie tak, choćby rodzina się zaklinała, że my byśmy chcieli. Natomiast z naszych informacji i z danych centralnego rejestru sprzeciwów wynika, że jest to naprawdę bardzo niewielki procent ludzi, którzy tam się zdecydowali się tam zgłosić. I w Polsce obowiązuje tak zwana domniemana zgoda, czyli jeżeli w takim centralnym rejestrze sprzeciwów nikt z nas nie figuruje, my jako lekarze możemy rozpocząć procedurę pobrania narządów, oczywiście po wcześniejszym stwierdzeniu śmierci człowieka w mechanizmie śmierci mózgu.
I tutaj musimy się zatrzymać, panie doktorze, żeby powiedzieć, czym jest ta śmierć pnia mózgu. Często osoby, które są postawione w niezwykle dramatycznej sytuacji, bo bliska im osoba umiera, nie rozumieją tego, kiedy lekarz do nich wychodzi, taki lekarz jak pan, neurochirurg, jeszcze koordynator, który mówi, że nastąpiła śmierć pnia mózgu, a rodzina mówi, ale jak to? Przecież oddycha, przecież serce bije.
Rzeczywiście jest to bardzo trudne i bardzo, bardzo trudne z kilku względów. Po pierwsze, to są często sytuacje nagłe, kiedy osoba wychodzi do pracy, wychodzi z domu, i albo wpada pod samochód, albo pęka mu tętniak, albo ma jakiś inny rodzaj krwawienia, bo to najczęściej mamy do czynienia z krwawieniami wewnątrzczaszkowymi i często po kilkunastu godzinach, kilkudziesięciu godzinach te osoby już nie żyją, dlatego że no, te zmiany wewnątrzczaszkowe są tak rozległe, że dochodzi do ustania krążenia mózgowego i wytłumaczenie, przekazanie rodzinie tej informacji, że z naszych badań wynika, że ta osoba zmarła dlatego, że ich mózg nie żyje. A wiemy ponad wszelką wątpliwość, że śmierć mózgu wiąże się ze śmiercią człowieka i dla tej osoby już nie ma żadnej nadziei, żadnego ratunku. Jest bardzo trudne. My oczywiście, żeby przeprowadzić to badanie, to musimy spełnić bardzo wiele różnego rodzaju kryteriów. Musi być komisja złożona ze specjalistów, dwie serie badań, często różnego rodzaju badania dodatkowe. My u nas w szpitalu wykonujemy badania naczyniowe mózgu, które pokazują, że rzeczywiście i tutaj To jest badanie, które nie budzi żadnej wątpliwości. Pokazujemy to nawet rodzinom i oni sami, ludzie niezwiązani z medycyną, widzą, że rzeczywiście ta krew do mózgu nie wpływa. Natomiast no jest to trudne, że zrozumienie, że osoba, która jest ciepła, której serce bije.
Klatka się unosi czasami.
Klatka się unosi,
widać.
Oczywiście, tylko tu chciałbym sprostować, ci ludzie nie oddychają, tak? Respirator oddycha za te osoby. Jedną z prób jest próba bezdechu, gdzie my te osoby odłączamy od respiratora i właśnie oceniamy, czy jakaś akcja oddechowa, jakikolwiek próba oddechu jest podjęta przez tego człowieka. Natomiast rzeczywiście serce bije, oni są ciepli, oni
jakby spali,
dokładnie tak. I wytłumaczenie tym osobom, że wasza bliska osoba, wasz bliski członek rodziny nie żyje, jest czasami bardzo trudne i bardzo trudne do zrozumienia dla nich.
Panie doktorze, my nie będziemy tutaj mówili o tym, jak reagują rodziny. Na szczęście jest coraz lepiej, coraz więcej
lepiej,
osób
tak.
rozmawia na ten
tak.
temat w rodzinach, w szkołach już o tym się mówi. Więc łatwiej nawet takim koordynatorom, takim osobom jak pan, przekazywać najtrudniejsze z możliwych informacje. Proszę powiedzieć, co się dzieje, kiedy w takim szpitalu jak nasz, w Wojewódzkim Szpitalu w Kielcach, otrzymuje pan zgodę od bliskich osoby zmarłej, której stwierdzono już śmierć pnia mózgu, na pobranie organów. Co się dzieje dalej? Czy nasi lekarze specjaliści ubierają się w specjalne stroje, idą na salę operacyjną, pobierają organy? Czy
nie,
to wygląda
nie,
zupełnie
to...
inaczej?
W Polsce obowiązuje taka zasada, że osoby, które biorą udział w stwierdzeniu czy w opiece nad dawcą, nie mogą brać udziału w pobraniu narządów. Jest to jakby ustawowo rozdzielone, że jakby ekipa czy zespół, czy personel generalnie, bo to dotyczy zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek i całego zespołu, nie może brać udziału w pobraniu narządów, jeżeli braliśmy udział w leczeniu czy w stwierdzaniu zgonu i w opiece nad dawcą. Natomiast chciałem podkreślić, że jakby od momentu stwierdzenia zgonu przez komisję, podpisania odpowiednich dokumentów, w sytuacji, kiedy nie mamy w centralnym rejestrze sprzeciwu tego zmarłego człowieka i rodzina wyraża zgodę.
Czy może
tak jest, od tego
wchodzicie
zaczynamy
w
zawsze. Tak. Oczywiście sprawdzenie w rejestrze jest jakby pierwszą rzeczą, która nas obowiązuje. Jeżeli rodzina zaakceptuje to postępowanie nasze i chciałem podkreślić jeszcze jedną rzecz, że my jakby rodzinę w pierwszej kolejności nie tyle pytamy o ich zgodę, tylko co pytamy o stanowisko osoby zmarłej na ewentualne pobranie. Oczywiście często oni nie potrafią określić, bo nikt z nas nie rozmawia o tym w domu. Natomiast czasami zdarza się, że taka rozmowa wcześniej była i że dana osoba zadeklarowała, że chciałaby być dawcą. Ale wracając do tematu, co się dzieje z tym już zmarłym człowiekiem. My zgłaszamy taką osobę do poltransplantu. Wykonujemy mnóstwo przeróżnych badań, zarówno obrazowych, jak i biochemicznych, żeby ocenić, w jakiej kondycji jest ta osoba, był ten zmarły człowiek. Czy te narządy mogłyby być
przydatne
komuś, tak jest. I zgłaszamy przede wszystkim to wszystko do poltransplantu. I poltransplant jest taką organizacją w Warszawie, która koordynuje te wszystkie informacje od nas i równocześnie rozpoczyna się poszukiwanie biorcy w różnych ośrodkach w Polsce. W pierwszej kolejności są rozpatrywani tak zwani biorcy urgensowi, czyli osoby, które jeżeli nie otrzymają narządu, w ciągu kilkudziesięciu godzin umrą. I różne ośrodki transplantacyjne, które się zajmują już przeszczepianiem narządów biorcom, zgłaszają takich biorców, którzy są już, mówiąc kolokwialnie, pod ścianą. I oni jakby w pierwszej kolejności są typowani jako osoby, które mogłyby być biorcami od naszego dawcy.
I mamy tutaj na myśli tylko nasz kraj, tak? Czyli
generalnie
nerka,
nasz kraj, tak. Generalnie
z Kielc może wyjechać do Szczecina, Wrocławia, Gdańska.
Oczywiście, no tutaj troszeczkę jakby odległość również ma znaczenie, tak? Czasami w różnego rodzaju reportażach czy filmach widzimy, że nawet wojsko się włącza i transportuje takie ekipy transplantacyjne samolotami po to, żeby ten okres skrócić. Natomiast,
no bo czas jest ważny.
Czas jest bardzo ważny, natomiast generalnie dotyczy to pacjentów na terenie kraju. Częściej się zdarza, i to już kilkukrotnie mieliśmy takie przypadki nawet tutaj w Kielcach, że czekaliśmy na pobranie ze względu na to, że biorca na przykład do serca był sprowadzany gdzieś z Pomorza do Zabrza i tam przygotowywany, bo musicie Państwo wiedzieć o tym, że jakby to jest olbrzymie logistyczne przedsięwzięcie, bo równocześnie w wielu ośrodkach zaczyna się no, taka burza mózgów, wyszukiwanie najlepszego biorcy, bo jak wiemy, tych narządów jest mało i trzeba znaleźć najlepszą osobę, której ten narząd ma szansę najlepiej służyć. I taką osobę trzeba przygotować, bo wielokrotnie jest tak, że w momencie, kiedy ekipa już, bo jakby pobranie narządów jest, za pobranie narządów jest odpowiedzialne, są odpowiedzialne ekipy, które przyjeżdżają do nas z różnych ośrodków. I w momencie, kiedy rozpoczyna się u nas proces już pobrania tego narządu, równocześnie w ośrodku macierzystym transplantacyjnym rozpoczyna się operacja biorcy polegająca na wyszczepieniu chorego narządu. Więc to wszystko trzeba zgrać w czasie. Niezmiernie trudne logistyczne przedsięwzięcie.
Przyjeżdża ekipa, panie doktorze.
Przyjeżdża kilka ekip. Mhm. Czasami to jest tak, że przyjeżdżają 3-4 ambulanse z różnych stron. Z Zabrza na przykład po serce, czy po płuca. Z Warszawy przyjeżdża ekipa po wątrobę, druga ekipa po nerki.
I każda ekipa pobiera sama organ, który jest potrzebny?
To jest operacja, chciałem to podkreślić, bo to jest bardzo ważne. Często rodziny mnie o to pytają, że jak to wygląda, że to jest normalna operacja na sali operacyjnej z całym reżimem sanitarnym, z poszanowaniem zwłok, z poszanowaniem ciała tego dawcy, z zamknięciem, zaopatrzeniem to szwami, z takimi samymi zasadami, jak to się robi przy zwykłej operacji, z założeniem opatrunków. Także z punktu widzenia jakby dawcy narządów, to wygląda to jak duża operacja.
I wchodzą te ekipy, panie
wszystkie
doktorze.
Wszystkie ekipy wchodzą na jedną salę operacyjną. Rzeczywiście to czasami jest spory tłok. One między sobą ustalają kolejność czynności, kolejność pobierania różnych narządów. Wiadomo, że trzeba pewne, czysto technicznie trzeba wypreparować pewne narzędy, zanim się pobierze serce, no bo to serce musi jeszcze przez jakiś czas pracować. No i potem one zabierają te narządy i jakby już szybko podążają.
Przywożą do ośrodków, w których jest osoba potrzebująca.
Już wcześniej rozpoczęła się operacja, na przykład wyszczepienia wątroby czy otwarcie klatki piersiowej, żeby okres tak zwanego zimnego niedokrwienia, czyli okres, kiedy narząd nie pracuje, nie jest ukrwiony, żeby to skrócić, ponieważ to jest bardzo ważne, żeby te narządy były jak najkrócej poza organizmem ludzkim.
Panie doktorze, te ekipy, które przyjeżdżają pobierać narządy, czy to są lekarze o specjalizacji właśnie?
Tak.
To są transplantolodzy.
Tak, to są transplantolodzy, którzy są wyspecjalizowani, albo torakochirurdzy, albo kardiochirurdzy, albo chirurdzy ogólni z taką specjalnością którzy się specjalizują w transplantologii, i oni jakby są odpowiedzialni za to, że za pobranie narządu, a druga ekipa jest odpowiedzialna już na przykład w Warszawie, czy w Krakowie, czy w innym ośrodku, jest odpowiedzialna za to, żeby ten narząd wszczepić, więc jakby logistycznie przedsięwzięcie olbrzymie.
Nieprawdopodobne, ale potem efekty są takie, że pacjenci z przeszczepionym sercem żyją po 30 lat, rekordzista ponad 30
Dokładnie.
lat.
Dokładnie, to mówiliśmy o
panu Tadeuszu.
Tak jest, o panu Tadeuszu, gdzie osoba sobie funkcjonuje i przez bardzo, bardzo wiele lat może w miarę normalnie żyć. Oczywiście to do końca nie jest idealnie normalne życie. Ci ludzie muszą otrzymać leki immunosupresyjne, ale ich komfort życia, ich jakość życia jest nieporównywalnie lepsza niż gdyby tej transplantacji nie przeszli.
Panie doktorze, moglibyśmy bardzo długo rozmawiać. Tyle tematów jeszcze nie wyczerpaliśmy, a wyczerpał się czas naszej audycji. Niestety planowaliśmy porozmawiać jeszcze o tych najbardziej spektakularnych przeszczepach. Chcieliśmy porozmawiać także o przyszłości transplantologii. Mówi się, że nauka pójdzie tak daleko, panie doktorze, że przeszczepi się głowę człowiekowi. Pan mówi, nie ma opcji.
Jakby to z założenia jest to dość trudne, dlatego że jakby śmierć mózgu jest tym momentem, kiedy możemy kwalifikować pacjenta jako dawcę, więc jakby ciężko wyobrazić sobie przeszczepienie głowy, natomiast być może w niektórych filmach science fiction już to widziałem, gdzie można przeszczepić resztę ciała.
Do głowy.
Nie wiem. Myślę, że raczej być może przyszłość będzie w genetyce i by możliwości jakby w cudzysłowie wyhodowania własnych narządów
z naszych
własnych komórek właśnie. I to byłoby chyba najlepsze z wielu względów. Nie trzeba by leczyć immunosupresyjnie tych pacjentów. No i każdy z nas mógłby sobie w cudzysłowie wyhodować narząd, który szwankuje.
Tak, a wydrukować sobie potem na takiej drukarce
3D.
Organ, który będzie prawidłowy i będzie nam służył przez wiele, wiele lat. Rozmawiajmy, drodzy Państwo, to są bardzo trudne tematy. My często mamy takie myślenie, że lepiej nie wywoływać wilka z lasu i nie rozmawiać o tym, ale rozmawiajmy o takich sprawach także ze swoimi bliskimi, bo im większa świadomość, im większa wiedza, tym większej liczbie osób można pomóc. Radio Kielce przed laty także mocno włączyło się w akcję promowania transplantologii, karty woli, takie oświadczenia woli wydawaliśmy, co niektórzy jeszcze moi znajomi, a także mamy takie oświadczenie, wygląda jak karta do bankomatu, niewielkie, można nosić w portfelu. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za przyjęcie zaproszenia do studia. Doktor Igor Szydłowski z Kliniki Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, jednocześnie koordynator transplantacyjny w tym także szpitalu, był państwa i moim gościem. Ja życzę państwu zdrowia, przede wszystkim szczęścia w tym nowym roku, bo to nasze pierwsze spotkanie w 2018 i do usłyszenia. Magdalena Sitek.
Porozmawiajmy o zdrowiu.